Zapomniałem wyjaśnić. Zapomniałem wyjaśnić, że ja rano, inaugurując te nasze spotkania, rozpocząłem tak, jak się rozpoczyna Eucharystię, pozdrowieniem liturgicznym, żebyście byli świadomi, iż poczynając od porannej katechezy, wszystko jest liturgią Słowa Bożego w ciągu dnia. To, co ja mówię, to, co później wy próbujecie sobie dopełnić poprzez lektury, czy tekstów, czy Pisma Świętego, wasze indywidualne spotkanie z Chrystusem w ciszy, w milczeniu, to wszystko jest Eucharystii. I również ta katecheza będzie kontynuacją Słowa Bożego, tej pierwszej części Eucharystii, po to, żeby później zrobić przerwę 10 minut, 15 minut. Zgromadzimy się i będzie kontynuacja od razu prowadzącym msze święte będzie ofiarowywał dary. I zamknięcie. Cały dzień, krótko mówiąc, jest Eucharystią. I dobrze byłoby, byście byli świadomi tego, że Chrystus nas tak wychowuje, żeby poprzez każdą Eucharystię wziąć nasze życie do końca. W naszym dniu codziennym składać swoje i nasze życie za zbawienie świata. Czyli, że będziemy kontynuować teraz nasze rozważania biblijne, a później będzie msza święta. Gdy chodzi o te magnetofony, to oczywiście nie chciałbym was skrzywdzić, mówiąc. I poproszę jutro stolarzy, żeby tutaj zrobili taki podest przed ołtarzem i tam będziecie sobie kładli te swoje magnetofony. Jak zawsze maleńka powtórka tego, o czym mówiliśmy. W tym, co czytaliście, mam nadzieję, chodziło o uruchomienie dwóch potężnych kluczy do pełniejszego odczytywania czterech Ewangelii, misji tych Ewangelii. Rzecz w tym, żeby nie czytać Ewangelii jako fragmentów, jako góry fragmentów. Fragmenty. Jeżeli mamy, jest dwojaka możliwość poznania arasów bawelskich. Możemy te arasy poznać jako całość i później zwrócić uwagę na jakiś szczegół. A można komuś zafundować poznanie arasu bawelskiego na zasadzie fragmentu. Wszystko przesłonić i pokazać mu całość po kolei i zapytać się o wrażenie. No i co? Piękny aras. I my na to byśmy zareagowali. Bezsensowna plątanina nitek. Otóż Pismo Święte, Ewangelie nigdy nas nie zauroczą, jeżeli my nie wyjdziemy z fragmentów. Dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy z fragmentów, kiedy weźmiemy do ręki te klucze, które nam Duch Święty daje, i dopiero zaczniemy poprawnie rozumieć te fragmenty, jaką one misję pełnią w całości. Szatan bardzo dba o jedno. Chrystus mówi o tym w Ewangelii o ziarnie i glebie, że pierwsza rzecz, pierwsze marzenie szatana to to, byśmy doświadczywszy niezrozumienia Pisma Świętego, zrezygnowali z niego. O, to trudne, tajemnicze, niezrozumiałe. I wtedy z nas czyni ślepców. W takim stopniu, w jakim my nie znamy Pisma Świętego, jesteśmy ślepcami. I świat jest jednym wielkim ślepcem, który idzie od przepaści do przepaści, łamie sobie nogi, skręca sobie kark i nie bardzo wie dlaczego. Marzeniem szatana jest najpierw w ogóle nam wytrącić Pismo Święte z rąk. I to w dużej mierze mu się uda. Ale jeżeli już my sięgamy po Pismo Święte, to właśnie marzy o tym, żeby nas odwieźć od sedna. Od istotnego przesłania Pisma Świętego. Kiedyś oglądałem taki film przyrodniczy, jak to ptaki, które piją swoje gniazda na powierzchni ziemi, nie gdzieś tam wysoko na drzewach, bronią i swoich tych jaj i później piskną przed wężami, które z kolei w okresie wylęgu bardzo penetrują teren, żeby posilić się, odżywić się dobrze. Otóż ptak, widząc, że zbliża się wąż poszukujący jaj czy wręcz piskląt, zrywa się z gniazda i siada przed wężem w odpowiedniej, bezpiecznej odległości i odskakując się zbliża, widzi już ten pokarm jest przed nim, w związku z tym zaczyna przyspieszać i tak go odprowadza, powiedzmy 100-200 metrów, no, bezpieczną odległość od gniazda. I wtedy zrywa się błyskawicznie, zmienia kierunek lotu i wraca z powrotem do swoich piskląt, czy też ja. Odciąga od celu. Szatan, nikt nie jest tak zainteresowany Pismem Świętym w historii świata, ludzkości, jak szatan. Szatan, jeżeli nad czymś intensywnie pracuje w Kościele, to nad naszym odbiorem Pisma Świętego. I sukcesy ma niewiarygodne. Ogromny sukces w tym względzie. I my mu na to pozwalamy. Rozmywa nam się misja poszczególnych Ewangelii i rzecz w tym, żebyśmy dostrzegli, po co te Ewangelie zostały dane, a zostały dane ze względu na cztery wielkie choroby rodziny ludzkiej. I tematem poszczególnych Ewangelii są właśnie te choroby. Będziemy pod koniec poszukiwać sformułowania tych chorób, ale ja dziś tak bym powiedział, że w Ewangelii Mateusza, pierwszej Ewangelii, która jest rozwinięciem katechezy o raju, utraconym raju, odzyskanym raju, chodzi o poprawny obraz Boga, Boga jako Ojca. Świat w gruncie rzeczy nie tyle idzie za Bogiem, do Boga, ile raczej ucieka od Boga. To znaczy, chodzimy do Kościoła, zaliczamy obecność na mszy świętej, ale to jest bardziej zewnętrzna obecność. To nie jest ten Bóg Ojciec ze swoją miłością, który má v sobie ogromne bogactwo i mądrości. To, co má v sobie, to má dla swoich dzieci. Tak jak każdy ludzki ojciec, to, co má, to má dla dzieci. Chciałby tym ubogacać. W dodatku Bóg jednocześnie jest i ojcem, i matką. To jednak w gruncie rzeczy ta praktyka wiary ludzi chadzających do kościoła to jest bardziej obrona swego życia przed Bogiem niż oddawanie swego życia Bogu. I dopiero poprawny obraz Boga, który nam chce dać Jezus Chrystus w krzyżu i tylko w krzyżu jest czysty, prawdziwy obraz Boga Ojca, Jego troski, oddania się nam, ale też i prawdy o nas, jak bardzo umarliśmy. To jest pokazane na przykładzie Izraela, który niby kochał Jahwe, ale jak ten Jahwe przyszedł, to okazuje się, że kochał Izrael tylko siebie i my w gruncie rzeczy, idąc za Bogiem, ku Bogu, bardziej kochamy siebie, niżeli Boga. Że jest tutaj ogromnie dużo pomieszania z poplątaniem. I dopiero wtedy, kiedy doświadczymy w głębinach swego wnętrza prawdziwego obrazu Boga, to wyjdziemy z pewnej bardziej fundamentalnej choroby naszego człowieczeństwa. Przestaniemy się bawić w Bogu, w swego życia. Myśleć o sobie, planować swoje życie, zajmować się sobą. To będzie, jak będziemy mieli w sobie czysty obraz Boga, to będzie, ale to będzie takie, że będziemy doświadczać, że to Bóg bardziej prowadzi nasze życie, nas zaskakuje pewnymi rozwiązaniami, a my, On jest oczywiście Ojcem, a my coraz bardziej wchodzimy w postawę dzieci, które niczego nie inicjują w swoim życiu. Niczego nie inicjują bez Niego. Właściwie On nieustannie wkracza w nasze wnętrze jako światło, wlewa pewne oczywistości, a księgi natchnione mówiące o trzeciej epoce zbawienia ostatniej mówią, że wręcz pojawi się głos wewnętrzny. Nie tylko głos wewnętrzny samego Boga, Ducha Świętego, ale patronów. Patronów święci w niebie, widząc naszą głupotę, nasze cierpienia, już mają obietnicę, że będą mogli zejść w nasze życie i zająć się nami, pomagać nam, towarzyszyć nam. Temat Ewangelii Mateusza zdrowić w nas obraz Boga. Tak, żeby Bóg był magnesem, który nas przyciąga. Żebyśmy nie chcieli pozyskiwać sobie Boga, ale jedynie jednoczyć się z Bogiem. Nie pozyskiwać sobie. Szukać tego guzika, gdzie by można było uwolnić Jego wszechmoc. Tylko, że On będzie naszym życiem i będziemy się z Nim jednoczyć. Będziemy empirycznie doświadczać tego, czego w niebie wszyscy doświadczymy. Że Bóg mi wystarczy. W niebie, całą wieczność, tego będziemy doświadczać. Bóg mi wystarczy. Jak się teraz komuś mówi, że Bóg ci wystarczy, no to czujemy to, czujemy, że to tak, jak nam ktoś w twarz dał. Bóg wystarczy. Czujemy to jako obelgę, tak? W życiu spotykałem się z takimi określeniami ze strony nawet przeświętych osób. No, tak. Ale w niebie Bóg nam wystarczy. Druga choroba, skoro człowiek z swoimi myślami, czynami nie obecnia w swoim wnętrzu Ojca, Jego miłości. To automatycznie ma nieufność, automatycznie w sobie obecnie innego ducha, złego ducha, szatana. I nie zdają sobie ludzie sprawy z tego, jak bardzo są powolni, są złemu duchowi, jak szatan jest, używa inspiracji w sferze ich myśli i zachowań, reakcji, działań. To jest mistrz oszukiwania człowieka. I marzeniem szatana jest to, by człowiek go w sobie nie zdemaskował. Wtedy on się czuje skuteczny. Jest zdemaskowany, od razu traci na swoich możliwościach. I to jest druga choroba rodziny ludzkiej, przenikanie ludzkich umysłów, ludzkiej woli, ludzkiego ja przez innego ducha, złego ducha. I Ewangelia Marka ma to zdemaskować. Jedynie Jezus Chrystus pokazał na przykładzie Izraela, jak bardzo zły duch przenikał świątynię jerozolimską, misję kapłanów, życie kapłanów, arcykapłanów, że ten, którego rzekomo czcili, kochali, dla którego żyli w gruncie rzeczy, to była jedna wielka bójda na resorach. Był nie do przyjęcia. Ta choroba trwa i w związku z tym jest dar Ewangelii Marka i tych wszystkich innych tekstów natchnionych, które prowadziły ku Ewangelii Marka. I rozliczenie nas z Ewangelii Marka to jest druga część Apokalipsy św. Jana Chrzciciela. Trzecia choroba rodziny ludzkiej to jest praca. Praca. Gdyby w nas zaowocował trud zbawczy Jezusa Chrystusa, Chrystus zmartwychwstały, ubecnił się przez swego Ducha, Ducha Świętego, zaistniały w nas dary Ducha Świętego, to nasza praca byłaby miłością bliźniego. Służylibyśmy innym swoją pracą i to byłoby szczęście. Nasze szczęście. Tymczasem praca ludzka jest straszliwie chora, chora na brak trzeciego przykazania, jest jednym wielkim pożądaniem. Mieć, znaczyć, móc, te trzy pokusy Jezusa Chrystusa. Praca jest straszliwie chora. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że nasza, nawet praca kapłańska, kapłanów może być straszliwie chora. Jak pracować? Tego może nas nauczyć, mogą nas nauczyć tylko dary Ducha Świętego. I to jest przesłanie. W tę chorobę uderza, chce uderzyć trzecie przykazanie dekalogu Ewangelia Łukasza. Inaczej świat sobą reprezentuje nieustannie trwający potop biblijny, potop pożądania. Pożądania. Ulubię tonu w pracy, chorej pracy. I tylko ci, którzy wyjdą w arkę, pójdą jak Noe. Noe to jest symbol Ducha Świętego, który stworzył, zbudował arkę Maryję i w niej dla nas zostawił dary Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty i Maryja nas stworzą dary Ducha Świętego, zrodzą dary Ducha Świętego. Wtedy dopiero będziemy uwolnieni od pożądania. Nawet na drogach Bożych bardzo dużo może być chorego pożądania na drogach Bożych. Poznam Pismo Święte teraz. Poznam Pismo Święte teraz. W Kościele jest ogromnie dużo chorej wiedzy. Chorej teologii. Napiszę nie jedną książkę, ale 10 książek. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty w nas zamieszka, On pozwoli nam odkryć, ku czemu nas wewnętrznie stworzył Bóg Ojciec, Stwórca. Czego od nas oczekuje? Gdzie my poczujemy się spełnieni. Każdy odnajdzie swój niepowtarzalny charyzmat. I czwarta choroba to przeżywanie historii. To jest temat Ewangelii Jana i Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Mamy widzenie i przeżywanie pogańskiej historii. I my idziemy ku Bogu. Chciałby się powiedzieć, że niesie nas wehikuł czasu. Każda minuta, każda sekunda, każda godzina niesie nas ku wieczności. I fenomen historii, którą opisuje Pismo Święte, polega na tym, że ten, który jest wiecznością, czyli miłość odwieczna, ta, która będzie naszym życiem, widząc nasz stan, wkracza, przenika tę historię, chwilę obecną, i wtedy powstaje tak zwana historia święta. I my niefortunnie mówimy, nie doczytawszy do końca Pisma Świętego, niefortunnie mówimy, że sąd ostateczny będzie. A tymczasem według Biblii jesteśmy nieustannie zanurzeni w sąd ostateczny. I ten sąd ostateczny już zaistniał w Egipcie. Tam, gdy Bóg wkroczył i powiedział: takich bogów nie ma. Jest taki, który objawia się poprzez plagi i przede wszystkim poprzez tę ostatnią, najważniejszą plagę, że Bóg dotyka grzesznika w tym, co jest najbardziej niewinne w grzeszniku, w dzieciach pierworodnych. To na pewno misję Baranka Bożego. Że historia, którą my przeżywamy, jest historią świętą, że Bóg nas uświęca przez historię najpotężniej, najmocniej. Jeżeli tu stoję i do was mówię, to tylko dlatego, że Bóg dobrze trzymał siekierę w ręku i dobrze mnie ciosał tą siekierę. To niepotrzebne, tak. Krótko mówiąc, tak jak w Egipcie, że Bóg, żeby Egipcjanom dać prawdę o sobie, zabiera. I nam zabiera, żeby dać. I dlatego mamy tajemnicę 8 błogosławieństw. Błogosławieni, którzy, do których życia Bóg się dobiera. I to nie jest takie ważne, co my tam Bogu dajemy. Tylko jest ważne, na co my się w życiu zgadzamy. Zgadzamy, bo Bóg sam będzie nam zabierał. Będzie nas ogołacał, pozbawiał. żebyśmy na wszystko w sercu mówili, ty nie wystarczysz. Ty, tatusiu, nie wystarczysz. Będziemy go obejmować za szyję i mówili, ty jesteś dla mnie wszystkim. Bo tak będzie całą wieczność. A więc cztery Ewangelii dotykają czterech chorób, czterech dramatów rodziny ludzkiej. Mianowicie dać nam empiryczne doświadczenie, kim jest Ojciec, Bóg Ojciec. Poważnie potraktować zło szatana, że jest to zło osobowe. I dopiero wtedy, kiedy mam w sobie zwycięstwo Jezusa Chrystusa z krzyża w sobie i światło Jego słowa, Jego czterech Ewangelii, odczytane w kontekście całości Pisma Świętego, dopiero ja mogę te wszystkie zakamarki rozświetlić, mówię, a czego ty tutaj słowa szukasz? I go wykadzić Słowem Bożym. Praca. Nad pracą ludzie nie reflektują. Nie spowiadają się z tego, że tu jest forma bałuchwalstwa. Gdy chodzi o pracę. A rzeczy straszliwe się dzieją. No i wreszcie pogańskie widzenie, pogańskie przeżywanie historii. To tak dopełniłem. Może coś tam byście zaszkali chwileczkę w szeregu zrobili. I powiem trochę myśli takich podstawowych i o prorokach. To zanim tam Beata znajdzie coś, to chciałem was zapytać, ilu z was się wywiązało z tej prośby i przeczytało wszystkich proroków, rączka do góry, rączka do góry. No, to jest może więcej niż 2%, chyba więcej. No, ale to już tak sukces. Dobrze. No to zaśpiewajmy coś i powiem... Gdy będziemy omawiać Ewangelię Jana, to w pełni rozwinę to pojęcie sądu ostatecznego, które przenika moje i twoje życie, historię różnych narodów. Teraz kilka takich myśli, uwag o prorokach. Najpierw istnieje takie obiegowe, niebiblijne pojęcie proroka. Oto prorok. Bo mówi coś o przyszłości. Biblijne pojęcie proroka polega na tym, że prorok ma Boże poznanie chwili obecnej, wartości, powiedzmy, Kościoła dzisiaj, życia kapłanów, chrześcijan. Gdyby prorocy Starego Testamentu jedynie mówili o przyszłości, o niewoli babilońskiej, o przyjściu Jezusa Chrystusa, to by każdy z nich spokojnie mógł żyć. Ale ponieważ oni demaskowali, przychodzili mu i słuchaj, Kochasiu, ale sobie nie masz twarzy, masz maskę. I próbował zdjąć tę maskę. Ponieważ mówili prawdę w imieniu Boga, stąd wywoływali niezadowolenie, stąd byli przedmiotem niechęci, nienawiści i ginęli śmiercią gwałtową. Prorok ma Boże widzenie, Boże wartościowanie tego, co jest w chwili obecnej. To sobie zapamiętajmy. Natomiast ta chwila obecna, jeżeli nasze czyny albo uobecniają sobą nasze myśli, słowa, czyny, nasze życie, albo sobą uobecnia Boga, wtedy uobecnia błogosławieństwo dla otoczenia, dla siebie samego. Albo nasze czyny uobecniają szatana. Wtedy wydajemy swoim życiem ten świat, historię w moc złego ducha. I historię wydajemy w moc złego ducha i wydajemy przyrodę, kosmos, moc złego ducha. I wiadomo, że szatan nie będzie źródłem błogosławieństwa. Tym samym, jeżeli prorocy mówili, co jest warte życie człowieka, Izraela, tym samym mówili, jaka będzie przyszłość, ale to jest drugi krok, że z tego nie wyniknie nic dobrego. Z tej waszej wiary, z tego waszego kultu wyniknie niewola wybrańska, a Jezus mówił, z tego, co wy sobą reprezentujecie, z tego kultu, który kwitnie w świątyni jerozolimskiej, wyniknie katastrofa, odrzucenie prawdziwego Mesjasza, prawdziwej miłości, Ojca. Rozminiecie się z własną misją. Czyli przyszłość, jaka będzie przyszłość, o tym decydują nasze czyny. Jeśli w nich jest Bóg, jest błogosławieństwo Boże, to przyszłość będzie świetlana. A jeżeli my sobą obecniamy zło, wydajemy siebie, swoje wnętrze, oddajemy duchowi ciemności, duchowi egoizmu, pychy, to jeżeli takich ludzi będzie więcej, to nic dobrego nie wróży na przyszłość. Przyszłość jest czymś wtórnym. Skąd to się bierze? Ważne jest, by przypomnieć, skąd to się bierze, że prorocy, że ludzie tak wkraczają bezmyślnie w zło. Skąd to się bierze, że w Izraelu było tyle smutnych wydarzeń, niewola babilońska, później przeżyli swoje nawrócenie czy uświadomienie zła i potrzebę Mesjasza, zbawienie sferze ducha, wrócili do Palestyny i znowu czekają na Mesjasza, nie tego, który wejdzie we wnętrza ludzkie, uzdrowi wnętrza ludzkie, uzdolni do miłości, tylko czekali na Mesjasza politycznego znowu. Stąd Jezus, czyniąc znaki mesjańskie w Ewangelii Marka, szczególnie jest to pokazane, wyciszał, tylko nie mów, nie mów o tym nikomu, że to się spotkało, ponieważ cały Izrael, cała ówczesna teologia była nabrzmiała tajemnicą oczekiwaniami Mesjasza czysto zewnętrznego, doczesnego. Czyli uważali, że źródło ich cierpienia leży poza nimi, Rzymianach. A problemu nie ma w nich. Otóż szatan, jak wielu z was już wielokrotnie tutaj słyszało, stosuje genialną taktykę. Taktykę maleńkich kroczków, maleńkich naszych niewierności. Szatan nie przychodzi do nas i nie namawia do tego, żebyśmy wzięli nóż i zadźgali, bijąc mu w plecy ten nóż. Tylko szatan proponuje nam, żebyśmy źle pomyśleli o kimś. Żebyśmy coś przykrego powiedzieli i w ogóle go wyrzucili ze swojego serca, ze swego wnętrza, bo jest postacią nieciekawą. I już właściwie gośmy zabili praktycznie. A jesteśmy powołani, uzdolnieni przez Boga do tego, żeby w nas, do tych ludzi w myślach, w słowach, w czynach poszedł Bóg. Szczególnie w nas, chrześcijanach, ta miłość z krzyża, żeby uzbawiała. Satan nas zwodzi małymi kroczkami niewierności. Przede wszystkim kroczkami zaniechania pewnego dobra. Zaniechania dobra. Że mówimy, o, żyć miłością z krzyża, no to jest dobre może dla mnichów, dla karmelitanek. Ale ja jestem normalny, chcę być normalny. I praktycznie chcę żyć w mocy złego ducha, a w niedzielę zaliczyć obecność na mszy świętej, trochę się ponudzić. Małe kroczki zła, małe zaniechania. I po pewnym czasie, no na przykład, a Pismo Święte, trudne, po co to poznawać, czytać, trudzić się. Wystarczy od czasu do czasu powiedzieć, że kiepsko mi z tą modlitwą wychodziło, no się zdenerwowałem na kogoś tam. Im ktoś jest, rzadziej chodzi do spowiedzi, korzysta z sakramentu, tym bardziej mówi, a żeby się nam spowiadać. Jest w porządku. Metoda maleńkich kroczków, która z czasem owocuje tym, że narastają góry zła. Tak jak podczas burzy piaskowej jeden, drugi piaseczek to jeszcze nie problem, ale jak ta burza piaskowa potrwa kilka tygodni, no to już wieża znika na pustyni. Ewentualnie jak płatki śniegu lecą z nieba, to nawet jest to uroczo, ale niech sobie tak popada śnieg, tydzień czasu, dzień i noc, to już drzwi od mieszkania nie otworzy. Na skupienie. To trzeba przypomnieć, druga prawda, którą trzeba przypomnieć w związku z prorokami. I dlatego też prorocy, mówiąc prawdę, wywoływali szok. Jak to? Ja? Nie takie zło przepisywać? Ja w sumieniu nie czuję tego zła. Nie czuję. Żebym kiedyś popełnił taką ogromną niewierność, żeby Bóg mi powiedział, no to chrześcijaństwo, które ty sobą w swoim wnętrzu reprezentujesz, ja takiego nie stworzyłem. Nie znam cię. Nie znam cię. Nie możesz wejść do Królestwa Ojca. Nie jestem inny, ty jesteś zupełnie inny. Panie, ale ja całe życie chodziłem do kościoła. Nigdy mszy świętej nie opuściłem. Spowiadałem się. Trzeci problem, którego chciałbym dotknąć, to jest pytanie do was. Kto według Pisma Świętego jest największym prorokiem w historii, no powiedzmy Starego Testamentu? Kto jest największym prorokiem? W Starym Testamencie na razie. Dobrze, teraz posłuchajcie odpowiedź. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. Jozue, syn Nuna, pełen ducha mądrości. Był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, gdyż który by poznał Pana twarzą w twarz, a nierówny we wszystkich znakach i cudach, które poleci mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju. A nierówny mocą ręki i całą wielką grozą, którą wywoływał Mojżesz w oczach całego Izraela. I jest jeszcze inny tekst, który mówi, że największym prorokiem u podstaw historii Izraela był Mojżesz. Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich podobnego do mnie. Jego będzie słuchał, jak gdyby następcą proroka Mojżesza jest Jezus Chrystus. Tak. Co do wielkości. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga twego, niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. Rzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka wśród ich braci, takiego jak ty. Dopiero Jezus po Mojżeszu jest większy od Mojżesza. I włożę w jego usta moje słowa i będzie mu wszystko, co rozkażę. Jeżeli ktoś nie będzie słuchać ich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli... No, już dalej nie będę czytał. Teraz chcę powiedzieć krótko skąd nasze kłopoty w rozumieniu proroków. Otóż kłopoty rodzą się stąd, że my nie odkrywamy tego, iż w Mojżeszu, który nam zostawił dwie tablice dekalogu jako prorok i powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa. Trzeba czytać Księgę Powtórzonego Prawa od rozdziału 4 i zakończyć sobie na powtórzeniu dekalogu. Okaże się, że w dekalogu Bóg przed nami położył błogosławieństwo i przekleństwo. Żyjesz dekalogiem, uobecniasz błogosławieństwo. Nie żyjesz dekalogiem, uobecniasz przekleństwo. I to jest wszystko. To jest cała tajemnica powodzenia i niepowodzenia, ponieważ taka jest natura naszych czynów. Kara, my mówimy o karze Bożej. Kara to nie jest dodatek do naszych czynów, tylko kara leży w naturze naszego myślenia, naszych czynów, naszych zachowań. Jeśli nie żyje dekalogiem, uobecniam złego ducha i on już jest karą. On nam daje wycisk. Nie ma błogosławieństwa Bożego. I się zamadlamy, a Bóg mówi, nawróć się, słowo przyjedna. Tak. Wtedy będziesz miał błogosławieństwo. Zacznij żyć Bogiem. A nie tylko próbować, żeby Bóg błogosławił cię w twoim łajnie, w którym się grzebiesz. Grzebiesz się jak niektóre to muchy i żuki tam. Jak tylko spotkają coś z tego, to ich kawa. Skoro Mojżesz przez dekalog jest największym prorokiem, to trzeba dekalog potraktować jako klucz do proroków. Prorocy jedynie mówili, w jakim stopniu Izraelici żyją dekalogiem i przymierzem. Tylko to. I prorocy dotykają tych czterech problemów, które ja wymieniałem przed chwilą. Czy Izrael ma czysty obraz Boga? czy ma bogów już pogańskich, kananejskich, bogów nieświętych, bogów, które były czczone przez prostytucję sakralną. To jest cały czas o tym mowa, prawda? Ci, którzy czytali, wiedzą. I dopiero Jezus Chrystus da nam czysty obraz Boga, Boga Świętego i świętą miłość zaproponuje nam w Duchu Świętym i Marii. A więc cztery problemy, które są w pierwszej tablicy dekalogu. Bóg, kult, praca i wreszcie historia. Jak przeżywasz historię? Czy po pogańsku, czy tak, jak trzeba przeżywać jako narzędzie, którym posługuje się Bóg, żeby mnie uratować na wieki dla siebie. Dzisiaj mamy w świecie tak zwaną wielką politykę i wielkich polityków, różne partie. Jeżeli byśmy czytali proroków, to właśnie w czasach proroków też żyli wielcy politycy. Przy królach były rady specjalne, ludzie światłych, mądrych, kombinowali itd. A prorok przychodzi, mówi: ślepcy, wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem i Bóg zacznie wam błogosławić. Uwolni was i od złego, i nieprzyjaciela oddani. Polityka to jest największy ślepiec świata i pod tym kątem czytajcie proroka. Największy ślepiec świata. Im się zdaje, że oni o czymś decydują, że coś potrafią. I prorocy korygują nam, rzucają światło na też i dzisiejszy świat polityki. Kocha ojczyznę ten, który żyje dekalogiem i sobą obecnia Boga, a nie demona. Nie kocha ojczyzny, jeżeli nie żyje dekalogiem, jeżeli nie żyje miłością z krzyża. Prorocy uderzają, krótko mówiąc, w mit wroga, wroga zewnętrznego. A szatan jest specjalistą od tego, by nas bawić i mamić wrogiem zewnętrznym. O, ta partia. I na szczuje, ludzie na ludzi. Mit wroga zewnętrznego. I prorocy mówią do Izraelitów: nie bójcie się Asyrii, nie bójcie się Babilonu, nie bójcie się Rzymian, nawet gdybyście już byli w niewoli. Bo gdyby was zamieszkała miłość Ojca, to po pierwsze, nie czulibyście się skrzywdzeni przez Rzymian, bo macie już prawdziwą ojczyznę, prawdziwe życie, życie wieczne w swoim wnętrzu. Nabralibyście dystansu. Co więcej, Rzymianie by to zaczęli czuć, że nie ma was nienawiści, tylko jest życzliwość, miłość. A skąd wy to macie takie dziwne wnętrze? A no wiecie, powiedzielibyście, dalibyście świadectwo. Ciekawe. Po pewnym czasie życie by ich przycisnęło, to powiedz mi coś więcej o tym Bogu, żeby on też we mnie zamieszka. Mit wroga zewnętrznego i wszyscy walczą z wszystkimi. Walczą wszyscy. A szatan tylko zaciera ręce. Prorocy przychodzą i mówią: jest jeden wróg. To jest twoje wnętrze, w którym nie mieszka miłość Boża. To jest wróg i twój, i rodziny ludzkiej. Jeżeli lekceważy dzisiaj świat dekalog, a jak sądzicie, lekceważy świat dekalog, to możecie się zabawić w proroków. Co z tym światem będzie i jak Bóg go będzie korygował. ci z was, którzy teraz są na Eucharystii, a będą na Eucharystii, są na tej katechezie i będą na Eucharystii, a rano ich nie było, to zwracam uwagę, że tam na korytarzu do wzięcia są takie materiały, dwie takie karteczki, jak czytać Ewangelię, żeby się nie rozmijać z sednem Ewangelii, i taka maleńka książeczka. To zwróćcie na to uwagę i ktoś tam będzie za bufetem i będzie można uzyskać. To tyle chciałem powiedzieć.